Witam was, siostry i bracia, w imieniu Jezusa Chrystusa. Szczególny dzień dzisiaj mamy. Rok po roku chrześcijanie spotykają się w Wielki Piątek, by wspominać wydarzenia nazywane Męką Pańską. Dziś wielu ludzi odbywa taką drogę krzyżową i zatrzymują się przy kilku czy kilkunastu stacjach, by rozważać to wydarzenie. Chciałbym, byśmy też powędrowali poprzez takie stacje ewangelikalne. Ewangelista Marek o tym mówi. Każda z Ewangelii przedstawia nieznacznie inny opis tego zdarzenia, o którym dziś chcę mówić, które wspólnie wspominamy. I gdy czytamy te wszystkie relacje podane przez ewangelistów, to tak jakbyśmy mieli w ręku diament i oglądali go pod różnym kątem padającego światła na niego. Różne refleksy, załamania, blaski, kolory. Relacja, którą przedstawia ewangelista Marek, nie jest relacją taką, jak zwykle odbieramy informacje o ukrzyżowanym Jezusie Chrystusie. Coś zauważam interesującego. Ewangelista Marek mówi o tej relacji tak, jak ktoś, kto jest na krzyżu i widzi tych, którzy są przed krzyżem. Zwykle mówimy o krzyżu, patrząc na krzyż. Dziś chcę, byśmy spojrzeli z krzyża na to, co się dzieje wokół. Dlatego nazwałem to dzisiejsze rozmyślanie widziane z krzyża. Sięgnijmy do 15 rozdziału Ewangelii Marka i od 20 wersetu następujące słowa czytam. A gdy go wyśmiali, zdjęli z niego purpurę i przyodziali go w jego własne szaty i wyprowadzili go na ukrzyżowanie. I zmusili niejakiego Szymona Cyrenejczyka, ojca Aleksandra i Rufa, który szedł z pola i przechodził mimo, aby niósł krzyż jego. I przywiedli go na miejsce Golgoty, co znaczy miejsce trupiej czaszki. I dali mu do picia wino zmieszane z mirrą, ale on nie przyjął. Potem go ukrzyżowali i podzielili jego szaty, rzucając o nie losy, co kto miał wziąć. A była godzina trzecia, kiedy go ukrzyżowali. Był też wypisany napis z podaniem jego winy, król żydowski. Ukrzyżowali też z nim złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy jego. I wypełniło się pismo, które mówi: zaliczono go w poczet bezbożników. A ci, którzy mimo przechodzili, bluźnili mu, kiwali głowami swymi i mówili: hej, ty, który rozwalasz świątynię, a w trzy dni ją odbudowujesz, ratuj siebie samego i stąp z krzyża. Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w piśmie drwili z niego, mówiąc do siebie: innych ratował, a siebie samego wyratować nie może? Niechże Chrystus, król Izraela, stąpi teraz z krzyża, abyśmy ujrzeli i uwierzyli. Także i ci, co z nim byli ukrzyżowani, urągali mu. A o godzinie szóstej ciemność zaległa całą ziemię do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej zawołał Jezus donośnym głosem: Eloi, Eloi, lama sabachtani, co się wykłada: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? A niektórzy z tych, co stali obok, gdy go to usłyszeli, mówili: oto Eliasza woła. I przybiegł jeden, napełnił gąbkę octem, włożył ją na trzcinę i dał mu pić, mówiąc: poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby go zdjąć. Jezus zaś zawołał donośnym głosem i oddał ducha. Wtedy zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry aż do dołu. A widząc to setnik, który stał naprzeciwko niego, że tak oddał ducha, rzekł: zaprawdę, ten człowiek był Synem Bożym. Były też niewiasty, które się przypatrywały z daleka, między nimi Maria Magdalena i Maria, matka Jakuba Mniejszego, i Jozesa i Salome, które, gdy był w Galilei, chodziły z nim i posługiwały mu, i wiele innych, które wraz z nim przyszły do Jerozolimy. A gdy już nadszedł wieczór, był to bowiem dzień przygotowania, który jest przed sabatem, przyszedł Józef z Arymatei, znakomity członek rady, który też oczekiwał Królestwa Bożego. On śmiało wszedł do Piłata i prosił o ciało Jezusa. Chciałbym, byśmy przeszli przez 9 takich punktów, które będą wyznaczać nam tę drogę krzyżową. Pierwszy. Szymon Cyrenejczyk. Wyprowadzili go na ukrzyżowanie i zmusili niejakiego Szymona Cyrenejczyka. Kim był? Tego nie wiemy. Niewiele o nim wiemy. Ale w tej okoliczności, możemy powiedzieć, stał się bohaterem Nowego Testamentu, o którym rzadko słyszymy, o którym mało kto mówi. Pochodził z Cyreny, greckiej kolonii, na północno-wschodnim wybrzeżu Libii. Znalazł się w Jerozolimie. Był w okresie Paschy. Nie wiemy, czy tam mieszkał, czy był. Raczej chyba tam powinien być z takim stałym rezydentem. Może przybył na to święto tylko. A tego roku w Jerozolimie coś wisiało w powietrzu. Było napięcie. Być może, że Szymon planował sobie, że weźmie udział też w składaniu ofiary, w tym przygotowaniu do Paschy. Jak daleko uszedł? Nie wiemy. Ale stał się świadkiem niezwykłego zdarzenia. Zobaczył, jak prowadzą człowieka. Mógł sobie pomyśleć, jednego ze skazańców. Prowadzą go poza Jerozolimę. I wtedy coś się zdarzyło. Rzymski żołnierz, zmęczony przyglądaniem się, jak Jezus niosąc krzyż, inni mówią, że tylko jedną z tych belek, nie ma to znaczenia w tym momencie, niósł ten krzyż i upadał pod wpływem zmęczenia. I nagle żołnierz rzymski wycelował palec w Szymona, mówi: ty poniesiesz, pomożesz. Czy wyobrażacie sobie, co to oznaczało? Z niewinnego widza nagle jego sytuacja się zmieniła. Jeśli chciał złożyć ofiarę w świątyni, już jej nie mógł złożyć. Już był nieczysty. Wszystko się zmieniło nagle. Z ludźmi, którzy noszą włócznie, miecze, nie dyskutuje się. Nie podjął tej dyskusji. Nie był pewno zachwycony z tej sytuacji, jaka się zdarzyła. To jedna z sytuacji, którą możemy w dniach dzisiejszych spotkać. Sytuacji człowieka, który na swojej drodze spotyka Chrystusa i nie jest z tego zadowolony, bo wszystko może nagle być wywrócone do góry nogami, jak powiadamy. To dlatego czasami ludzie są niechętni Chrystusowi, bo jakże On ośmiela się zmieniać ich plany, ich zamiary, ich sytuację. Z człowieka wolnego nagle stał się Szymon, człowiekiem zniewolonym, przymuszonym do wykonania jakiejś czynności. To nie pasuje czasem do naszej koncepcji życia, zwłaszcza gdy to niesie ból, cierpienie. Nie wiemy, czy Szymon znał to słowo, które kiedyś Jezus wypowiedział, czy nie. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je. A kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Te słowa w dzisiejszych czasach są takim wyrażeniem retorycznym, przysłowiem. to taka figura retoryczna. Czasami mówimy, mam ciężki krzyż. Używamy tego dzisiaj, by podkreślić, że krzyż po prostu nam przeszkadza, że komuś on jest niewygodny. Ale to nie krzyż Jezusa jest niewygodny. Jezus powiada, jeśli zdecydujesz się pójść za mną, będziesz spotykać problemy, których bez tego krzyża może byś nie miał. A co widział zza krzyża Szymon Cyrenejczyk? Ludzi, którzy podążali na to widowisko, czytamy. Ludzi, którzy szli obok i przyglądali się temu dramatycznemu teatrowi. Może pokazywali na Szymona i śmiali się, a widzisz, dał się wykolegować, dał się złapać. Nie udało ci się wykręcić. Zadaję sobie pytanie, co widział poprzez krzyż? Możesz czuć się, i my możemy się w takiej sytuacji czasem znaleźć. Biorąc krzyż, możemy czuć się ośmieszeni, ponieważ Biblię traktujesz poważnie. To jest krzyż. Tracę pracę, ponieważ nie chcesz brać udziału w przekrętach. To też krzyż. Żadnej chciwości, żądzy, samolubstwa. To też krzyż. Ale myślę, że coś niezwykłego mógł usłyszeć Szymon. Nie wiem, czy usłyszał, ale tak sobie wyobrażam. Jezus patrzył zza krzyża na Szymona. Niezadowolonego Szymona. I mógł mu powiedzieć, ty dźwigasz krzyż, ale ja idę, aby oddać swoje życie za ciebie. Wiedzieć o śmierci Jezusa to jest dużo bardziej pocieszające niż umrzeć na krzyżu. A więc zza krzyża Szymon mógł widzieć i słyszeć nadzieję. To pierwsza stacja, którą razem z ewangelistą Markiem przemierzamy, mijamy. A druga? Rzymscy żołnierze. A potem go ukrzyżowali, podzielili szaty jego, rzucając o nie losy, co kto miał wziąć. A gdy go ukrzyżowali, powiada ewangelista Mateusz, rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając o nie losy. Następnie usiedli i go pilnowali. To kolejna stacja, którą mijamy. Rzymscy żołnierze, którzy byli zaprawieni w krzyżowaniu. Oni już mieli praktykę, to nie było ich pierwsze ukrzyżowanie. Wielu już ludzi ukrzyżowali. Mieli doświadczenie. Dlaczego tak myślę? Ponieważ kiedy skończyli tę pracę, bo to była ich praca, to było ich rzemiosło też wojskowe do wykonania. Usiedli u stóp krzyża i zaczęli grać w kości, rzucając losy o szatę Jezusa. Ale czytamy, usiedli i pilnowali go. Ich wcale nie interesowała ta śmierć na krzyżu. Oni swoje już wykonali. Oni jeszcze w kości zagrali w tym miejscu. To było takie normalne dla nich. Ich śmierć Jezusa nie interesowała. Można spotkać ludzi, którzy nigdy nie mają żadnej refleksji z powodu śmierci Chrystusa. Ich całe zainteresowanie to robienie szybkiego interesu. Gra w kości. Trampolina może do szybkiej kariery. Ci żołnierze są przykładem zrogowaciałych osób, które nie mają żadnej refleksji, jakby przygaszone sumienie. Wielka mowa krzyża nic dla nich nie znaczy. Dlatego apostoł Paweł powiedział, dla niektórych mowa o krzyżu jest głupstwem. Można wzruszyć ramionami z obojętnością, patrząc na dramat ukrzyżowania. Tak zrobili żołnierze. Oni tak się zachowali. Oni sobie usiedli z obojętnością, bo już wykonali swoje dzieło. Oni nie wracają do innych rzeczy, jak refleksja nad krzyżem. Ale wracają do swego zwyczaju, gry w kości, do tradycji. Dziękuję Bogu, że tu jesteśmy, bo mowa krzyża coś zmieniła w nas, coś znaczy dla nas. Przejdźmy do kolejnej stacji. Złoczyńcy. Jeden z powieszonych złoczyńców urągał mu i mówił: czy nie ty jesteś Mesjaszem? Ocal siebie samego i nas. W odpowiedzi drugi skarcił go i powiedział: czy ty się Boga nie boisz? Ponieważ przecież tę samą karę ponosimy. My co prawda sprawiedliwie otrzymujemy to, na co zasłużyliśmy. Ten zaś nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, pamiętaj o mnie, gdy wejdziesz do Twojego królestwa. I odpowiedział mu: zapewniam Cię, dziś będziesz ze mną w raju. Prawdopodobnie ci ukrzyżowani po bokach Jezusa złoczyńcy to nie byli zwykli złodziejaszkowie. To nie byli ludzie, którzy za jakąś drobnostkę byli krzyżowani. Musieli się dopuścić poważnych wykroczeń. Potraktowali Jezusa w tej swojej złości ukrzyżowania tak, jakby On spośród nich był. Nie darzyli Go sympatią, ponieważ nie mógł im pomóc jak wielu innych ludzi. Oni byli też ukrzyżowani. Ale nagle ten jeden z tych ukrzyżowanych ma chwilę refleksji. Uświadamia sobie, że przecież oni sprawiedliwie ponoszą karę. Nie było to coś błahego. I to jest jedno z najpotężniejszych poselstw też ukrzyżowania, płynące z tamtego miejsca. Ten jeden raz, ten złoczyńca, w ostatnim desperackim odruchu odwołał się do miłosierdzia, do litości Jezusa Chrystusa i krzyknął. A ten głos odbija się echem do dnia dzisiejszego. Wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. Zdarzają się ludzie, którzy nawet w obliczu śmierci drwią i nienawidzą Jezusa. Można takich ludzi spotkać. Wręcz nawet bluźnią w takim momencie. Ale dzięki Bogu, że ten jeden miał chwilę opamiętania. Ile miał czasu? Zaledwie kilka minut. Ale Bóg uratował go. Jezus zapewnił go, że idzie do Ojca i tam będą razem. Czwarta nasza stacja. Przechodnie. A ci, którzy mimo przechodzili, bluźnili mu i kiwali swymi głowami. Hej, ty, który rozwalasz świątynię, a w trzy dni ją odbudowujesz, ratuj siebie samego i stąp z krzyża. Przechodzili obok ci ludzie. Znali Jezusa. Znali Jego publiczną działalność. I pozwolili sobie na drwiny w tak dramatycznej chwili. Może mówili: no, złapali ciebie. Poszedłeś zbyt daleko. Ośmieliłeś się naruszyć swoimi deklaracjami godność świątyni. Chwaliłeś się, co to z nią nie zrobisz. I co, wisisz bezradny? Dostałeś, na co zasłużyłeś. Bo jakże można było inaczej drwić, przechodząc w tym miejscu? Niby zwolennicy szli za Jezusem. To nie byli ludzie, którzy nie wiedzieli, kogo prowadzą na ukrzyżowanie. Tak bywa z ludźmi. Niby zwolennicy Jezusa. Ale powiedz, że Jezus jest jedyną drogą i prawdą. Nie pójdą za tym. Wolą dysputy na nieistotne tematy, rozdrabniać włos na czworo, dyskusje, które niczego nie wnoszą do całej rozmowy ani do ich życia. Wolą dyskusję niż prawdę o ukrzyżowanym. Tak zachowali się ci, którzy przechodzili mimo. Mieli odwagę kpić z Jezusa, który był Synem Bożym. Ale oto kolejna, piąta stacja, duchowni. Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w piśmie drwili z niego i mówili do siebie: innych ratował, a siebie samego uratować nie może? Ci duchowni, kiedy Jezus chodził i z nimi się spotykał, nie mieli odwagi w wielu momentach mu się przeciwstawić. Byli przestraszeni, ale teraz byli bardzo aroganccy. Wcześniej słyszeli głos oskarżenia od Jezusa Chrystusa, ale teraz nie mógł im nic zrobić. Tak bywa i dziś. Bywa, że ludzie religijni wolą omijać krzyż. On jest zbyt krwawy. Wolą o nim nie mówić. Wolą mówić dużo o miłości, akceptacji. Niech grzesznik się dobrze poczuje. Poklepmy go po plecach. Ale musimy zrozumieć, że grzesznik musi usłyszeć: krzyż jest centrum chrześcijańskiego życia. To na krzyżu Jezus przybił nasze grzechy. Czy oni to lubią, czy nie? Krzyż, na którym wisiał Jezus Chrystus, jest ta sytuacja, oczywiście nie sam krzyż, nie to drewno, jest jedyną drogą dla naszego zbawienia. Bo Jezus zapłacił za wszystko. To On powie: wykonało się. Ci religijni ludzie myśleli, że już wszystko wiedzą, a naprawdę stali pod tym krzyżem jako biedni, ślepi i głusi, nic nie wiedzący. A co mówi nam szósta stacja? Widzowie, gapiowie. A niektórzy z tych, co stali obok, gdy to usłyszeli, mówili: oto Eliasza woła. I przybiegł jeden, napełnił gąbkę octem, włożył ją na trzcinę i dał mu pić, mówiąc: poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby go zdjąć. Jeden z gapiów, nawet jego imienia nie znamy, pozornie był zainteresowany tym, co się zdarzy. Wygląda na człowieka zaniepokojonego. Wydaje się, że próbuje mu pomóc. Ale to nie jest jego motywacją pomoc Jezusowi. On chce wiedzieć, czy zdarzy się coś ekscytującego. On nie jest poruszony współczuciem, ale ciekawością. Kiedyś widziałem w jednej ze scen filmowych, ktoś wszedł na dach i chciał popełnić samobójstwo. Co ludzie robili? Podjudzali go jeszcze. No skacz. No. Chcieli sensacji. Ludzie lubią sensacje. Wiecie, że ludzie chodzą do kościołów, bo też lubią sensacje? Poczekają, że a nuż widelec, coś się zdarzy takiego, czego jeszcze nie było, aż mi dreszcze po plecach przejdą? Może się nic zdarzy. Ale jeśli to jest motywacją, to błąd, nieporozumienie. Czasami ludzie przychodzą nie szukać Chrystusa w kościele, Zbawiciela, szukać dreszczyku, emocji. A kiedy tego nie znajdują, co się dzieje najczęściej? Wychodzą i idą swoją dalej drogą. Mają już następny na uwadze punkt sensacyjny. Może tam się coś zdarzy. W tym miejscu naszego przekazu ewangelicznego Jezus umiera. Ale Marek nadal przekazuje relację o ludziach, którzy byli dookoła krzyża. Ale ci następni są już nieco inni. Oto siódma stacja, setnik. A widząc to setnik, który stał naprzeciwko niego, że tak oddał ducha, rzekł: zaprawdę ten człowiek był Synem Bożym. Był poganinem. Prawdopodobnie wierzył w wielu bogów. A krzyż uświadomił mu, że coś, co oglądał, w czym uczestniczył, nie było żartem. Popełniono straszną pomyłkę. Ten setnik widzi, że Jezus był naprawdę Synem Bożym. Ale coś zauważmy. On powiada: był. Skończyła się historia, skończyła się nadzieja. To jest koniec. Dla setnika też koniec. Był Synem Bożym. I historia się zamknęła. Tak może mogłoby brzmieć świadectwo setnika po latach, gdybyśmy go spotkali. Coś, co widziałem i co usłyszałem w dniu, kiedy Jezus Chrystus umarł, zmieniło moje życie. Zmieniło na zawsze. Widziałem, co On zniósł. Usłyszałem, co powiedział. Ostatnich 6 godzin, które On żył, uderzyło mnie. On był inny od tych wszystkich, których widziałem podczas ukrzyżowania. Widziałem wielu ludzi ukrzyżowanych podczas mojej żołnierskiej służby, ale nikt tak nie umierał jak On. To myślenie setnika może i dziś być tak reprezentowane. Ludzie nie rozumieją, że Jezus był kimś więcej niż tylko człowiekiem, ale nie idą dalej niż do śmierci Jezusa. Bez oceny jej wartości, bez znaczenia tej śmierci dla nich osobiście. To niezwykła historia setnika. A później widzimy kobiety, kolejna stacja. Były też niewiasty, które się przypatrywały z daleka, między nimi Maria Magdalena i Maria, matka Jakuba Mniejszego i Jozesa i Salome. Te kobiety nie zebrały się dookoła krzyża w nadziei, ale w desperacji. To jest obraz beznadziejnego zaangażowania. One myślały, że niepotrzebnie się angażowały w to, co robiły dotychczas. Były z powodu miłości do Jezusa Chrystusa, ale były też dlatego, by po raz ostatni może przyjrzeć się i potem jeszcze temu ciału, gdy zostanie zdjęte z krzyża, usłużyć. Tak dzisiaj jest. Niektórzy wierzą w Boga, wierzą w przekaz Słowa Bożego, wierzą, że Bóg jest tam, że On działa, ale do momentu kryzysu w ich własnym życiu, a kiedy nadzieja zaczyna znikać, wszystko się kończy i kończy się ich wiara. Nie mają żadnej nadziei, że Bóg może zadziałać w godzinie rozpaczy. Ich wiara jest silna tak długo, jak wszystko idzie dobrze. A kiedy dno odpada, może i kochają nadal, ale wiara znika. Te niewiasty znalazły się w takiej dramatycznej sytuacji. Czy one wiedziały coś więcej poza tym krzyżem? I ostatni człowiek, którego spotykam w tym przekazie ewangelicznym, moja 9. stacja. Bo to są moje stacje, niekoniecznie musicie się z nimi identyfikować. Józef z Arymatei. Tajny uczeń, członek rady, zwolennik Jezusa, ale bał się ujawnienia. Nie zabrał głosu w sądzie. Kiedy Jezus stanął przed Sanhedrynem, milczał. Ale po śmierci Pana, kiedy Jezus zmarł, oddał życie na krzyżu, nabrał odwagi i w końcu stanął przed Piłatem. Ilu jest takich Józefów? Akceptują chrześcijaństwo do momentu zagrożenia. A kiedy przychodzi zagrożenie, raczej nie ujawniają się. Ukrywają się. Ja tam tylko przychodziłem, ja tam tylko odwiedzałem, ja tam tylko z nimi byłem. Ale dzięki Bogu, że część z nich zachowa się tak, jak Józef z Arymatei. W końcu powiedział, tak, jestem z nim. Jestem z tym, który był Synem Bożym. Dziękuję Bogu za tych, którzy znajdują odwagę, by stanąć w obronie tego, w co wierzą. Ciemność nie przemogła światłości. I ten moment tego nieprzemożenia jest moją pasją w sensie duchowym. Mówimy o pasji, o okresie pasyjnym. Tak, to jest moja pasja. Przeszedłem ją z moim Panem i Zbawicielem. Ale przecież to nie był koniec. Za kilka dni będziemy obchodzić i świętować zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. I chcę jeszcze tylko przekazać wam taką hipotetyczną sytuację. Oto zmartwychwstały Jezus Chrystus zbiera uczniów i powiada im tak. Chcę, byście znaleźli synów Szymona Cyrenejczyka i powiedzieli, że dźwiganie krzyża miało sens, bo to było życie wieczne, które ja dałem. Nie wiemy, czy na pewno znaleźli ich, ale apostoł Paweł pozdrawia synów Szymona Cyrenejczyka. Czy to są ci sami? Myślę, że raczej tak. Po co by to było w Biblii napisane? Dokładnie imiona synów Szymona Cyrenejczyka. Może Jezus powiedział uczniom, idźcie i odszukajcie żołnierzy, którzy rzucili losy o moją szatę i powiedzcie im, że jest daleko większy skarb oczekujący na nich, jeśli przyjdą do mnie. Nie będą mieli szaty, ale nieskazitelne serce. Ich wina została obmyta. Ich zrogowaciałe okrucieństwo może zostać wybaczone, jeśli przyjdą do mnie. Chcę, byście poszli i tych, którzy kpili i drwili ze mnie, odnaleźli i powiedzieli im, że kocham ich. Patrzyłem przez krzyż na ich niedolę i tam z krzyża mam dla nich ratunek. Chcę, byście poszli i znaleźli tych duchownych, którzy drwili, którzy zakpili ze mnie, którzy zarzucili mi drwinę w twarz. I powiedzcie im, że jeśli uratowałbym siebie, oni byliby skazani na wieczną śmierć. Ale powiedzcie im, że jest szeroko otwarta droga. Znajdźcie setnika, który cisnął włócznią w moją stronę i powiedzcie jemu, że jest inna droga do mojego serca. Jeśli przyjdzie jako grzesznik potrzebujący przebaczenia, dostanie moje serce przebaczające. Powiedzcie kobietom, zmartwychwstałem i to prawda niepodważalna. To wspominamy dziś, spoglądając przez krzyż na otoczenie wokół krzyża. Niech ta refleksja nad tymi punktami, które mogliśmy przejść razem z Ewangelistą Markiem, będzie dla nas takim punktem odniesienia dzisiejszego wieczoru, a też takim przedsionkiem do chwały i uwielbienia, jakie popłynie w dzień wspominania zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Dlatego nie wieczerzę pańską wspominamy w tym miejscu dzisiaj, ale wspominamy śmierć Jezusa Chrystusa. Śmierć, która dla nas przyszła w najmniej może oczekiwany dla nas sposób, ale zapowiadany. Chcielibyśmy stanąć teraz wspólnie przed stołem pańskim i wczuć się w tę atmosferę śmierci, która jest dla nas życiem i zmartwychwstaniem.